Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Ten, kto ma zostać ochrzczony, najpierw staje się katechumenem, aby nie przyjmował ciała i krwi pańskiej jako nieprzygotowany i nieukształtowany. Ten wyjęty z instrukcji chrzcielnej z IX wieku fragment doskonale obrazuje, z czym tak naprawdę musi mierzyć się Kościół od początków swojego istnienia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że samo głoszenie Ewangelii, czyli tak zwana kerygma, jest w obecnych czasach niewystarczające. Czy są zatem jakieś sposoby, poprzez które ludzie ochrzczeni staną się bardziej gorliwymi wyznawcami wiary? I tak, i nie. Głównym problemem jest zrozumienie, czym właściwie jest wiara. Czy i jak wiele zależy od naszego zaangażowania w dzieło głoszenia Ewangelii. Jeżeli skupimy się tylko na tym, ile do wykonania pracy jest po naszej stronie, w znaczeniu przede wszystkim tych, którzy głoszą, formułują czy edukują, szybko się zawiedziemy. Liczne akcje ewangelizacyjne, katechezy, spotkania nie przynoszą wymiernych owoców. Czy to moja wina? Czy zrobiłem coś nie tak? Zrobiłem coś, czego nie powinienem? Wielu kapłanów zadaje sobie takie pytania, zapominając, że wiara to nie powerbank, który możemy naładować do pełna, a wszystkie akcje ewangelizacyjne mogą być dla młodego człowieka mało interesujące, a nawet śmieszne. Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał kiedyś książkę pod tytułem Sympatycy czy chrześcijanie, w której omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące sposobów formacji młodych ludzi, tak aby stawali się autentycznymi świadkami Chrystusa. Głównym jej zrębem jest instytucja katechumenatu, czyli formacji przygotowującej do przyjęcia Chrztu Świętego.
Ojciec, co wiecznie młodym obdarzył.
twórca ruchu Światło Życie dowodzi, że katechumenat to nie tylko etap przygotowawczy, ale zadanie, które powinno być obecne w przepowiadaniu Ewangelii także dzisiaj. Pisał, jeżeli przyjrzymy się przeciętnym dzisiejszym chrześcijanom czy katolikom, to zobaczymy, jak daleko jest im do takiej dojrzałości chrześcijańskiej. Ogromna większość żyje tak, jak żyją poganie. Kłócą się, procesują, nienawidzą, nie potrafią przebaczać. Chodzą do kościoła, spełniają jakieś praktyki religijne, ale ich życie jest antyświadectwem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zaniedbano drogę, która prowadzi do dojrzałości chrześcijańskiej, czyli katechumenat. W przeciętnych parafiach nie funkcjonuje instytucja katechumenatu, dlatego nie ma dojrzałych chrześcijan. Są tylko niemowlęta w Chrystusie. Przyjrzyjmy się zatem pokrótce, czym był i dzisiaj jest katechumenat. W czasach pierwszego kościoła przyjmowanie do wspólnoty odbywało się na różne sposoby. Jednak najbardziej powszechnym była indywidualizacja tego procesu. Chrześcijanin spotykał poganina, mówił mu o Jezusie, głosił królestwo, mówił o zmartwychwstaniu. I ten słuchający miał zazwyczaj gorące pragnienie przyłączenia się do wspólnoty. Weźmy na przykład Etiopa z Dziejów Apostolskich, który zaczytany w Księgę Izajasza otrzymuje chrzest z rąk Filipa. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbem i zarządzający całej jej... Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem i wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody i ochrzcił go. Z czasem jednak taka forma głoszenia Ewangelii stawała się niewystarczająca. A to dlatego, że wiernych przybywało, a po drugie, cesarstwo rzymskie zaczęło prześladować chrześcijan, spychając młody kościół do podziemia. Trzeba było wyodrębnić drogę, dzięki której nowi wyznawcy będą mogli dołączyć do wspólnoty Eucharystii. Wytworzyła się instytucja katechumenatu, dwuletniego okresu przygotowania, a echo tego przepięknego okresu posiadamy do dziś w liturgii chrztu, a przede wszystkim w liturgii paschalnej. Nie wdając się w szczegóły, ten okres przygotowania skupiał się głównie na etapowym wprowadzaniu kandydatów w misteria chrześcijaństwa. Nie wszystko naraz. Stopniowo odsłaniano najważniejsze symbole i znaki chrześcijaństwa. Z czasem uczono ich credo i Ojcze Nasz. Kulminacją licznych nauk był chrzest i pełne uczestnictwo w Eucharystii. Czy bano się tych, którzy chcieli dołączyć do Kościoła? Z pewnością, ale głównie chodziło o to, by wejście do wspólnoty było czymś wyjątkowym i przemyślanym. Nie pod wpływem emocji, zakochania czy ucieczki przed światem, a prześladowania wzmacniały tylko konieczność dokładnej weryfikacji rzekomej wiary katechumena. Poza tym niewielu wytrzymałoby ten proces, gdyby rzeczywiście niegłębokie przekonanie co do słuszności swojej decyzji. Zwłaszcza, że dla pogan chcących się ochrzcić wyodrębniono oddzielne miejsce, tak zwaną kruchtę, czyli tylną część kościoła czy miejsca, w którym się spotykano. Dzięki temu można było po wysłuchaniu Słowa Bożego wyprowadzić niewtajemniczonych, co na pewno potęgowało domysły i plotki na temat chrześcijan. Zapewne właśnie w tej grupie znajdowali się ci, którzy o chrześcijanach wypowiadali się niepochlebnie, uważając ich za kanibali i barbarzyńców spożywających ciało Chrystusa. Ten brak zrozumienia dostrzegamy do dziś, bo brak odpowiedniego uformowania może prowadzić do wypaczenia głównych prawd wiary. I chociaż przez wieki katechumenat stracił na znaczeniu, to jednak jest obecny do dzisiaj. Niemniej trzeba zauważyć, że większość obowiązków, które można by nazwać wstępnym zapoznaniem z wiarą, spoczywa obecnie na rodzicach dziecka, które przynoszą, aby włączyć poprzez chrzest do wspólnoty Kościoła, w której sami są. To znaczy, że na dorosłych członkach wspólnoty chrześcijańskiej ciąży obowiązek zaangażowania w edukację religijną młodego pokolenia. I tu znów wracamy do księdza Blachnickiego, ponieważ w jego przekonaniu katechumenat jest dzisiaj tak samo konieczny jak setki lat temu. Czy to oznacza, że powinniśmy przekształcić obecne obrzędy, liturgię w coś nowego? Nie. A to dlatego, że Kościół w każdym okresie swojego oczekiwania na ponowne przyjście naszego Zbawiciela wypracowuje nowe metody, nowe formy, nową liturgię. Jednak trzon wciąż jest ten sam. Indywidualizacja głoszenia Ewangelii. Jeżeli rodzic pozostawi kwestie wiary swojego dziecka tylko księżom czy szkolnej katechezie, nie może być zdziwiony, że jego dziecko za moment nie będzie chciało chodzić do kościoła. Wiary się nie dziedziczy, nie da się jej wyssać z mlekiem matki. Nie ładuje bateryjek pobożności przez polanie wodą chrzcielną i wtarciem oleju przy bierzmowaniu. Wiara to nieustanne odkrywanie obecności Boga w moim życiu, a zatem najpierw my, dorośli, musimy zachwycić się Bogiem we własnym życiu. Zadać sobie pytanie, ile czasu spędzam z Pismem Świętym podczas modlitwy. Czy potrafię szukać odpowiedzi na zarzuty przeciwników chrześcijaństwa, a dopiero potem wymagać od młodego pokolenia zaangażowania, bo to, jakiego Boga spotkają wasze dzieci, zależy od tego, jakiego Boga im pokażecie. Czy będziecie swoim dzieciom przedstawiać Boga, który jest waszym przyjacielem, waszą opoką, waszym wsparciem? Czy też będzie to Bóg daleki, stary i grożący bejsbolem z niebieskiej chmurki za każdy popełniony grzech? I może być też tak, że jesteście wspaniałym małżeństwem. Czytacie Słowo Boże, chodzicie na spotkania wspólnoty, a wasze dziecko w tym czasie zabija potwory w grze komputerowej, ale wiara to też kwestia wolności. I czasem trzeba się z tym pogodzić, że wasze dziecko może być niewierzące mimo waszej gorliwej wiary. Najważniejsze to jednak uczyć się żyć z Bogiem na co dzień. A wtedy katechezą, ewangelizacją będzie chociażby wspólne smarowanie chleba masłem, chociażby wspólne smarowanie chleba masłem przy śniadaniu, rozmowa o szkole, o zadaniach domowych, o przyjaźniach, o problemach, o sporcie. Nieważne co i o czym, ważne, że razem wplatanie w te codzienne rozmowy Chrystusa poprzez uczenie się miłości, wybaczania, rozwiązywania problemów, poprzez oddawanie siebie samego. Czasem dopiero po długich latach rodzice zauważą owoce swojej pracy ewangelizacyjnej wobec dzieci, kiedy te same będą skupione na przekazywaniu najważniejszych rodzinnych tradycji. Praca włożona kiedyś przyniesie owoce. Trzeba być cierpliwym. Młody człowiek może często chcieć przeciwstawić się swoim rodzicom, bo będzie chciał postawić na swoim, chociaż w głębi duszy przyznaje rodzicom rację. To jednak zawsze będzie chciał pokazać, że to jego zdanie jest najważniejsze. A co za tym idzie, może doprowadzić rodziców do skrajnych wniosków, że zawiedli, że nie zdali egzaminu. To może być tylko poza. W tym całym poszukiwaniu sposobów docierania do młodych nie zapominajmy o najważniejszym. Duch Święty nie przestał działać w Kościele. Jeżeli odczuwamy wyraźny kryzys wiary, może trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Czy wobec wyzwań, jakie stawia przed każdym, komu na sercu leży głoszenie Królestwa Bożego, współczesna rzeczywistość, nie zagalopowaliśmy się zbyt mocno w stronę tego, co my możemy uczynić? Czy może Bóg chce nam pokazać, że zbyt mało czasu poświęcamy na własny rozwój wiary, za mało się modlimy, czyli jesteśmy słabymi świadkami Ewangelii? Bo przecież tyle jest do zrobienia, tyle trzeba zorganizować, tyle nowych technologii może nam pomóc w głoszeniu Ewangelii. Ale co z tego, jeśli sam głoszący nie będzie przekonany o tym, o czym mówi, o tym, o czym głosi? Jeżeli sam nie będzie żył Ewangelią, przykazaniami, 8 błogosławieństwami? Pomyślmy o tym, kiedy będzie trzeba coś zrobić dla młodych ludzi, będzie trzeba im mówić o Jezusie. Czy nie lepiej mówić czynami niż słowem?